9,5 minuty po 11.
Dzień dobry, Magda Manasterska.
Beata Szewczyk. No i zaczynamy sposób na rodzinę, proszę Państwa. Dziś sposób dość nietypowy, ale jakże piękny, inspirujący i myślę przydatny bardzo. Społeczeństwu nawet, powiedziałabym.
Oczywiście, będziemy dzisiaj rozmawiać o kobiecości, między innymi. Będziemy rozmawiać o fantastycznych relacjach, będziemy rozmawiać o prowadzeniu kawiarni, o byciu prezeskami, o pisaniu książek i spełnianiu marzeń. I dzisiaj mamy chyba najbardziej zestresowanego gościa w ogóle w naszej historii.
Czego nie rozumiemy zupełnie, no ale trudno. Jakoś sobie damy radę. Jeśli Państwo chcieliby przysłać parę wspierających SMS-ów, to będziemy wdzięczne w imieniu gości. 603-06-06-06. Dziś bardzo kobiecy, myślę, sposób na rodzinę.
Dokładnie. Dzisiaj bardzo kobiecy. Naszym gościem jest Agnieszka Łukomska, którą Państwo mogą kojarzyć między innymi oczywiście z Gdyni, a także prowadzenia fantastycznej kawiarni Ciuciu Babka, przeznaczonej właśnie rodzicom z dziećmi, a także jej córka Natasza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Natasza jest właśnie tutaj chyba najbardziej zestresowana.
Magda,
Natasza,
wiesz co? Powiedz, poczekaj, tak? Zanim Natasza się zdąży mocniej zestresować, to my zagrajmy naszą ulubioną pioseneczkę, co? Z hop na końcu.
Dobrze, masz rację.
Hop będzie na końcu.
Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies.
No i hop, teraz skoczymy prosto do Nataszy.
Do świata jedenastolatki.
Do świata jedenastolatki. Natasza, powiedz nam, czym ty się tak bardzo denerwujesz dzisiaj?
No nie wiem, może jakoś tak mam. Nie wiem, stresuję się.
Może nowością po prostu, co?
Tak.
Byłaś kiedyś w radiu?
Nigdy.
A na wycieczce?
Nie.
Nie, no to pójdziemy sobie potem zobaczyć te wszystkie nasze studia.
Pozwiedzamy sobie.
Pozwiedzamy sobie odrobinę, ale najpierw porozmawiamy, powiedz mi, tak między nami dziewczynami. Co ty w tej swojej mamie tak najbardziej lubisz?
Wszystko. Że jest taka miła, fajna. No.
Że jest mądra.
Dokładnie.
Że jest ładna.
No.
No.
Jakaś liczna.
Prawda?
No.
Bo my sobie chyba za rzadko mówimy miłe rzeczy. Mówisz czasem mamie miłe rzeczy?
Oczywiście.
Często? Codziennie?
Codziennie.
Mama tobie też pewnie, co?
No.
No tak, to działa. Taka wymiana dobrej energii.
Dokładnie.
A w szkole mówicie sobie z koleżankami miłe rzeczy?
No i raczej tak.
A, no to już mi się podoba. To która szkoła jest taka fajna?
34 w Gdyni.
O, proszę bardzo, wszystko wiemy. Jasne. To jedziemy dalej.
Dostaliśmy pierwszego SMS-a. Agata i Natasza, jesteście cudowne. Bez stresu dacie czadu.
Dziękujemy bardzo.
No czyli macie wspierających dzisiaj słuchaczy. Aj, Agnieszka, ja bym chciała was, dziewczyny, zapytać, jak to jest z tym waszym prezesowaniem?
I kto jest większym prezesem?
No więc właśnie, większym prezesem na pewno jest Natasza. W tej chwili moja ranga się sprowadza głównie do zmywania naczyń. Najczęściej. Ona naprawdę jest największym prezesem również z tego względu, że tak naprawdę gdyby nie ona, to w ogóle tego miejsca by nie było. Ona jest największą siłą sprawczą w moim życiu i rzeczywiście kawiarnia, myśl o tej kawiarni pojawiła się w chwili, kiedy ja zostałam mamą. I to jest już potem siła pewnie kuli śniegowej, czy jak to nazwać, że to wszystko się tak potoczyło. I rzeczywiście ona nawet w tej chwili, kiedy pojawia się w kawiarni, już absolutnie bez problemu obsługuje w kasę fiskalną i terminal płatniczy i goście na nią patrzą czasem, myśląc, że nie będzie wiedziała, co robić, a ona pyta, czy wydruk ma być z terminala, czy płatność kartą, czy gotówką. Patrzą na nią z takim zdumieniem. Ona zgarnia w ogóle największe napiwki z nas wszystkich, więc...
Wystarczy, że spojrzy, bo to są tak piękne oczy.
Dokładnie tak, więc ja po prostu odsuwam się i zmywam naczynia w takiej sytuacji.
I pienisz mleko. mleko.
I pienie mleko, tak. To jest jedyna rzecz, której ona nie umie zrobić w kawiarni, spienić mleko.
Czyli mama została tak zdegradowana, oczywiście w cudzysłowie, tak, do pienienia mleka. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyście opowiedziały o tej historii, w ogóle powstanie tej waszej kawiarni.
Tak, bo to jest takie miejsce, bo są miejsca, gdzie idziemy do kawiarni, gdzie się denerwują, że jesteśmy z dziećmi. Dzieci przeszkadzają, bo dzieci hałasują, dzieci spacerują między stolikami i pojawił się pomysł. No właśnie tak jak Magda. Byłaś tam?
Oczywiście, oczywiście. To była pierwsza kawiarnia, jaką odwiedziłam, mając dzieci i rzeczywiście jak ona się pojawiła, to była...
Nie wszystkie nawet wtedy dzieci miałaś.
No oczywiście, nie wszystkie.
Jeszcze nie było kompletu.
Jeszcze nie było kompletu. Ja myślę, że najbardziej z tą moją najstarszą córką chyba wychodziłam i tak łapałyśmy świeże powietrze, dlatego że ona urodziła się w marcu, więc jak już mogłyśmy sobie tak spokojnie wychodzić na spacery, to był rzeczywiście kwiecień, maj, więc wtedy rzeczywiście bardzo, bardzo dużo chodziłyśmy i wszędzie tam podgrzewałyśmy to mleko do karmienia. Twoje miejsce jest takim właśnie lekiem na to, żebyśmy my rodzice złapali chwilę oddechu, że tobie dzieci nie przeszkadzają, bo wchodzą wszędzie, wszędzie są te małe, lepiące łapki. To są chyba twoi tacy najlepsi klienci.
Tak, najbardziej też lojalni i najbardziej uroczy. To są klienci, którzy rzeczywiście sprawiają, że wiele granic i barier przed nich po prostu jest likwidowanych. Oni też roztapiają moje serce. Absolutnie. Ale to jest miejsce, które, tak jak powiedziałam, jakby pomysł na to miejsce powstał w chwili, kiedy ja sama zostałam mamą. Ja oczywiście trochę musiałam poczekać, żeby to się zrealizowało, a właściwie lat 7 praktycznie czekałam.
No to jest duże trochę.
Tak, to jest duże trochę, ale podejrzewam, że to był wystarczający, znaczy to jest tyle, ile miało być, tak myślę, że jakby wcześniej pewnie nie byłam na to gotowa. Natomiast ja wymyśliłam to miejsce, dlatego ja zawsze to powtarzam, że z czystego kobiecego, matczynego egoizmu. Ja po prostu uważam, że fantastycznie jest być mamą. Natomiast najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim po pierwsze zostać sobą i zostać kobietą. I trochę chciałam, żeby było tak, że to miejsce pozwala kobietom po prostu przyjść i nie koncentrować się tylko na tym takim wiszeniu nad dzieckiem, czy na tym takim koncentrowaniu się tylko i wyłącznie na jego potrzebach, ale tam jest ta przestrzeń na tyle bezpieczna i swobodna, że dziecko naprawdę może robić na co ma ochotę, a ta mama może robić to, na co ma ochotę przy ciepłej kawie, którą ktoś dla niej zrobi.
To jest też bardzo ważne, prawda, że ktoś tą kawę po prostu poda i zrozumie, że to dziecko czasami też ma gorszy nastrój.
Tak. Bo to nie jest tylko sposób chyba na życie, w sensie życia takim materialnym sensie, ale to jest chyba też pomysł na po prostu bycie z ludźmi, pomysł na bycie z dzieckiem, pomysł na siebie tak naprawdę. Przyznaję, że ja z dużym wzruszeniem przeczytałam na twoim blogu i mam do ciebie trochę pretensji, Agnieszko, ale już teraz, znaczy wiem dlaczego, dlaczego tak się stało, że ten blog troszkę sobie poleżał i leży sobie odłogiem, bo nie miałaś na niego czasu. Państwo posłuchają może tego fragmentu, który ja sobie tu wyjęłam z tego, co Agnieszka pisze i jaki Agnieszka ma w ogóle stosunek do ludzi, bo to jest, myślę, coś, co ciebie pokazuje fajnie. To wy dajecie mi energię, kiedy jadę już na rezerwie rezerwy. Można z wami cudownie pomilczeć albo pogadać o kozim twarogu. Dzięki tym moim napiwkom, tu jest cudzysłów, dziecko jest na czas w szkole, nie marzną mi dłonie, kiedy wieczorem wracam do domu, mam czapki Mikołaja na krzesłach, umyty samochód, nie burczy mi w brzuchu, uśmiecham się, nawet jak mi cholernie nie do śmiechu i mam pięknie ubraną choinkę. To taki czas, mniej więcej.
Tak, to jest ten fragment, który przeczytałaś, jest tak naprawdę o tym, co się zadziało w moim życiu, kiedy otworzyłam kawiarnię, bo ja ją otworzyłam dla ludzi. Natomiast okazało się, że to, co dostałam zwrotnie, to jest niezwykła magia i to jest pewnie coś, co sprawia, że ja mam święta przez cały rok. Bo ja wcześniej pracowałam z bardzo fajnymi ludźmi, natomiast w zupełnie innym męskim środowisku, gdzie ta praca była po prostu, ona miała inny rytm. Tutaj jest takie, ja mam takie poczucie, że ja przychodząc do pracy jednak wciąż tak jakby jestem w domu, przede wszystkim jestem u siebie. I mam, każdego dnia po prostu wchodzę w bardzo dużo wartościowych relacji. Ilość ludzi, których ja poznałam od momentu założenia kawiarni i ilość jakby wydarzeń, które się zadziały w moim życiu dzięki tym ludziom i z tymi ludźmi, to jest, mam wrażenie, jakbym już przeżyła 20 lat, choć minęły raptem 4. Jakby intensywność tych relacji, ich wartość, niezwykłość tych osób, które się pojawiają w moim życiu, to jest bogactwo, to są właśnie tam, tak jak przeczytałaś...
Bogactwem, naszym bogactwem są ludzie.
Tak, tak naprawdę, i to, ja też to nazwałam w tekście, którym cytowałaś właśnie, że to są moje takie napiwki, w cudzysłowie, tak? Ci ludzie, te wartości, które oni do mojego życia wnoszą, to są takie wartości dodane przy okazji prowadzenia kawiarni.
Z takich napiwków to ja sobie pożyję, przepraszam cię, Magda. Tak. Z takich napiwków to ja sobie pożyję, tak napisałaś. Tak. Jakie to jest mądre, jakie to jest fajne. I że tak naprawdę sposobem na rodzinę mogą być też ludzie, którzy dookoła nas są, dookoła rodziny, prawda?
I energia, której nam dostarczają.
Tak, tak.
To a działa. Wszystko, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, zaczęło się od zwykłej jazdy autobusem, prawda? Kiedy ty zobaczyłaś ten lokal.
Tak, i to w ogóle jechałam autobusem do urzędu pracy, żeby zarejestrować się jako bezrobotna i zobaczyłam. Ja już wtedy czułam, że to jest ten moment albo teraz, albo wcale. Chwilę wcześniej zostałam spektakularnie wyrzucona z pracy. Miałam niewiele do 40 i jakby czułam, że albo teraz, albo już pewnie to się nigdy nie wydarzy. Jechałam właśnie tymże autobusem do urzędu pracy i akurat miałam lokal, na którym wisiał baner z numerem telefonu. Szybciutko go zdążyłam tam spisać czy zapamiętać, nie pamiętam jak to było. I oddzwoniłam, zadzwoniłam, spotkaliśmy się, no i zaczęło się dziać, po prostu zaczęło się dziać już wtedy. Bo okazało się, jak weszłam do tego lokalu, że tam, że to nie może być nigdzie indziej, tylko tam ta kawiarnia, ta przestrzeń, te okna, to światło. Mimo, że tam był gruz i jak ja to mówię, samo mięso, bo tam generalnie były ściany obdrapane i to nie było coś, co przypomina dzisiejsze miejsce, w którym żyję, ale no, to była ta przestrzeń.
Natasza, ty pamiętasz te początki? Kiedy mama cię pierwszy raz zabrała?
Tak, pamiętam, że tam tak samo był cegły.
A pamiętasz, co powiedziałaś mamie, jak tam weszłyście?
Nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. Ale pamiętam, że podobało mi się to bardzo wtedy.
Ja jeśli taka mogę wtrącić, to jest, Natasza przychodziła ze mną co kilka dni, tam ekipa panów aranżowała tą przestrzeń i przychodziłyśmy obserwować postępy prac. I w jednym miejscu była część już podłogi położona, paneli, ale w dalszym dalej była ta wylewka i myśmy kredą namalowały, to jest dla mnie bardzo wzruszające, kredą namalowałyśmy klasy i one wciąż tam są jakby pod tą podłogą. I ona, ci panowie budowniczy tam malują, te ściany robią, a ona sobie po tych klasach tam rzucała kawałkiem cegły i skakała po podłodze, bawiąc się wśród tego kurzu i tej przestrzeni, która powstawała już wtedy.
Taki dobry duch tego miejsca pewnie wtedy się pojawił przy tych klasach, co? Mhm. Mama grała z tobą w te klasy?
Czasami. Dopóki podłoga nie zakryła ich.
No właśnie, można klasę ewentualnie obok narysować, tak. Są warunki. Są, jest chodnik przecież.
Tak, często latem, jak jest dzień dziecka, czy jakieś takie imprezy robimy troszeczkę z wyjściem na podwórko, to tam sobie wykorzystujemy tą naszą przestrzeń i rysujemy kredą.
Taka fajna przestrzeń, takie fajne klasy i taka fajna z klasą osoba. Osoby, tak jak wy. Agnieszka i Natasza z nami. Wspieram wasza S. Tak jest w SMS-ie napisane. Pewnie wiecie, o kogo chodzi.
Tak.
To teraz Natasza, zapowiesz piosenkę? Chyba tak, myślę, że to jest ten moment.
Dobra? Dobrze, no to teraz piosenka Mamma Mia, Abby.
No i już. 11:30 minęła. Dziś jesteśmy w kobiecym świecie.
Kobiecy świat, Agnieszka Łukomska i córka Natasza. Słuchaliśmy przed przerwą reklamową piosenki, która dla was jest bardzo ważna. To była Abba i Mamma Mia. Dlaczego ta piosenka jest dla was ważna?
Mamma Mia to był nasz chyba pierwszy taki poważny film, który obejrzałyśmy razem po serii bajek i animowanych historii. I to jest film, który po prostu mnie totalnie porusza. Nie rozumiem, co się dzieje, ale naprawdę strumieniami łzy ze mnie lecą. I o dziwo, jak pokazałam go pierwszy raz Nataszy, no mam wrażenie, że ona też to chwyciła. Więc jak tylko pokazała się kolejna część, to poszłyśmy na nią do kina. Mamy w domu płytę z muzyką, której też oczywiście Natasza słucha z zamiłowaniem. Byłyśmy na musicalu w Warszawie, w Teatrze Roma, który też wyciska łzy. Więc to jest historia po prostu o fantastycznej relacji matki z córką i dlatego ten film i akurat ta piosenka też jest dla nas taka ważna, myślę.
Wy takie wydajecie się obie bardzo dojrzałe, szczególnie Natasza, znaczy Agnieszka to swoją drogą oczywiście, ale Natasza, no bo ja znam różne 11-latki, a wy macie taką relację rzeczywiście taką bardzo partnerską, prawda?
Chyba tak, ale...
Mama może ocenić, tak? No bo no właśnie... bunt nastolatki, ja pytałam jak się spotkałyśmy, bo 11 lat, no to wiadomo, naście, no to zaczyna się... Bunt.
Bunt, tak. Ja go wypatruję, ale na razie oznaczeń nie widzę. Natomiast to, co mówisz, Magda, to ja czasami się zastanawiam, czy to dobrze, czy to źle, że mam dojrzałe dziecko, bo rzeczywiście ono jest dojrzałe, aczkolwiek ja nie do końca mam do czynienia z innymi dziewczynkami w jej wieku, więc ja nie wiem, jak to po prostu jest. To jest jedyna 11-latka, jaką mam blisko. I mi jest bardzo fajnie w tej relacji, bo czuję, że ona ma gdzieś tam swoją przestrzeń, w której pewnie żyje po swojemu, może bardziej po dziecięcemu, a jest też nasza wspólna przestrzeń i to kino, o którym powiedziałam, akurat jest fajne, że jakby ja już, no nie da się ukryć, umówmy się, chyba każdy rodzic się do tego przyzna, że oglądanie 16 razy tej samej kreskówki już nuży. I ja się cieszę, że my już z tego wyszłyśmy i teraz już jest taka faza, że jak się umawiamy na wieczór kinowy, to ja jej mówię, dobra, ale umowa jest taka, że nie oglądamy 6 raz tego samego filmu. Możemy coś obejrzeć razem, ale po raz pierwszy. I jakby w tym sensie czuję, że jest tak po partnersku, ale staram się być czujna, żeby właśnie ona jednak nie była za dojrzała, żeby jednak miała... I to jest też faza, w której ja się zaczynam tego uczyć, że ona zaczyna wchodzić w okres, w którym być może będzie miała jakieś tajemnice. Jezu, w sumie nie powinna chyba tego słuchać teraz.
A niech słucha. Ja kiedyś przygotowując się do spotkania z tobą, Agnieszka, troszeczkę przepytałam twoje koleżanki i twoje znajome. I to, co mi utkwiło, to wszystkie bardzo chwaliły, opisywały waszą niesamowitą relację. Matki z córką i córki z matką. I jedno zdanie takie pojawiło się, które właściwie się powtarzało, że jak się patrzy na Agnieszkę, to od razu ma się ochotę być lepszą mamą dla swojego dziecka. Czy ty masz jakiś sposób właśnie na tą relację, na to bycie mamą, którym ty możesz się z nami podzielić? Jak to właściwie zrobić, żeby, no żeby było jeszcze lepiej?
Po raz kolejny doprowadzacie mnie tutaj do łez teraz. Ja naprawdę jestem daleka od bycia nawet perfekcyjną mamą. Ja robię mnóstwo rzeczy, o których na pewno na antenie nie powinno się mówić, więc o nich nie powiem. Jako mama.
Zostają sobie gdzieś tam.
Tak.
W sercu.
Więc myślę, że robię to samo, co robi każda z was teraz słuchająca nas i myślicie, że to nie jest fajnie robić to jako mama. Natomiast ja chyba gdzieś tam wewnętrznie dałam sobie takie pozwolenie na to, żeby po prostu być wystarczająco dobrą we wszystkim, co potrafię zrobić i już nie chcieć cisnąć siebie więcej. I naprawdę jest we mnie zgoda na to, że daję dziecku na obiad czasem odmrażaną pizzę mrożoną. Podgrzewaną. Jest we mnie na to zgoda. Kiedyś to robiłam z ogromnymi wyrzutami sumienia. Dzisiaj myślę sobie, dobra, nic się nie stanie, bo inne rzeczy może dzięki temu możemy zrobić, bo mamy na przykład więcej czasu. To jest oczywiście pewna metafora, jakby chodzi mi po prostu o to, że jakby zrozumiałam, że tam, gdzie odpuszczę, znajduje się miejsce i przestrzeń na robienie innych rzeczy. I to chyba moja gdzieś tam wewnętrzna przemiana i mój stosunek do tego w różnych obszarach mojego życia sprawił, że ja być może po prostu... Nie wiem, no mam w sobie więcej luzu i akceptacji i dzięki temu po prostu jestem znośniejsza i fajniejsza niż może byłam kiedyś.
Jak tam fioletowy fotel?
Tak, fioletowy fotel jest magicznym miejscem. To jest fotel, który słuchajcie, jak tylko weszłam do ciociobabki, która jeszcze wtedy ciociobabką nie była, był rozwalony, miał połamane nogi, no i był, ponieważ on jest z lat 60., więc ma już sporo lat. Ale jak go zobaczyłam, on jeszcze w ogóle leżał wtedy w piwnicy ciociobabki, to poprosiłam właściciela, od którego wynajmuję lokal, żeby on był jakby częścią tego miejsca, żeby mi go podarował. Został fantastycznie odrestaurowany przez mojego ojczyma, który zrobił z niego naprawdę piękny i najwygodniejszy w całym Trójmieście fotel. I to jest miejsce, w którym fajnie jest się zapaść z kawą, z książką, nie wiem, z własnymi myślami i po prostu pobyć. I to on się nazywa, że to jest fotel rzeczywiście pani prezes.
Audycja nazywa się Sposób na rodzinę. To ja chciałabym od was usłyszeć o paru sposobach na to, jak wy się dogadujecie. Bo to jest istotne. Bo ty mówisz, że jesteś wystarczająco dobrą mamą. Na ile jest... Bo to... Te czasy są takie, że trzeba jak w kolorowym czasopiśmie dla kobiet pięknie wyglądać, świetnie zarabiać, być zawsze, mieć pazurki zrobione, piękny makijaż i tak dalej. I to są takie wyzwania, które czasami nas przerastają. My trochę wpadamy w taki głupi ciąg, ja to nazywam głupim absolutnie ciągiem, taką presję, która jest na nas wywierana jakby przez media, przez to, co się dzieje dookoła, przez ten kolorowy świat, który czasami jest bardzo pusty. No więc uciekamy od tego i szukamy takiej fajnej, prawdziwej relacji. Jaki macie sposób na bycie ze sobą, mama z córką? Rozmawiacie o wszystkim, o różnych rzeczach, jak to jest?
Chcesz powiedzieć?
Jak wy to budujecie? Jak wy tworzycie swój świat, taki mamo-córkowy?
Ja myślę, że on rzeczywiście najbardziej buduje się... Znaczy on się na pewno buduje nieświadomie. To nie jest tak, że ja wstaję rano i myślę sobie, dzisiaj wykonamy takie czynności, żeby zbliżyć się do siebie albo żeby się czegoś nauczyć. Mhm. Więc tak na pewno nie jest. Myślę, że to się dzieje gdzieś, że tak powiem, między wersami i to są pewnie kwestie naszych rozmów, które są bardzo różne. Dzisiaj Natasza... Często jak mamy chwilę czasu, to fajne rozmowy się dzieją same zupełnie przy śniadaniu, choć dzisiejsza rozmowa była taka, że jak ona mnie zapytała, mamo, kiedy wynaleziono bułkę i dlaczego żurawina jest twarda, to miałam ochotę powiedzieć, Boże, dziecko, jedz już i pij, bo ja nie umiałam odpowiedzieć na te pytania. Ale tak, staramy się rozmawiać. Przede wszystkim mi się wydaje, że najważniejsze jakby rzeczy się tworzą między ludźmi w ogóle, nie tylko jakby w relacji rodzicielskiej, ale w każdej, w sytuacjach, kiedy jest blisko czegoś trudnego. I to, jak się wtedy to z tym obejdziemy, zobaczę, okazuje się jakby wtedy, co się dalej z nami zadzieje. Czyli jeżeli na przykład jest sytuacja, w której ja z jakiegoś powodu znajduję banana, który ma kilka miesięcy w plecaku i szlak mnie trafia, to jakby to, co ja z tym zrobię, mam świadomość tego, że wpłynie na to, jak się potoczą losy kolejnych być może bananów znalezionych lub nie w plecaku. I no wtedy ja gdzieś tam wchodzę na wyżyny swojej mądrości i szukam sposobu na to, żeby pogadać na spokojnie, ale też rozmawiamy na tematy, które są trywialne. Rozmawiamy na tematy, które są bardzo mocne i trudne, z takiej półki typu, nie wiem, przemijanie, śmierć, rozstania, no jakby...
Dojrzewanie.
Dojrzewanie. Tak, aczkolwiek bardziej w takim mam wrażenie, jeszcze nie rozmawiamy w taki sposób, jaki być może ty teraz masz na myśli, czyli dojrzewanie Nataszy jako nastolatki, bo...
Tak, dokładnie.
Bo to jest jeszcze,
bardzo trudny czas.
Tak, ale jakby jeszcze czuję, że tutaj nie mam symptomów, że to jest czas już, żeby o tym mówić. Oczywiście tematy bliskościowo, takie seksualne już w pewnym obszarze mamy za sobą. I to w sumie fajnie chyba jakoś nam poszło. Fajne jakieś tam książki czytałyśmy, oglądałyśmy. Ale mamy taki swój myk, że tak powiem. Też ostatnio trochę się zaniedbujemy, bo TVN nas wciągnął i różne seriale i generalnie zasypia Natasza przed telewizorem, ale...
Ale już wszystkie seriale się skończyły.
Właśnie, więc jest szansa, że wrócimy do naszego...
Będą powtórki teraz.
Tak, że wrócimy do naszego, do naszych rytuałów. Bardzo długo praktykowałyśmy taki rytuał, który uważam, że jest w ogóle najlepszym sposobem na to, żeby być ze sobą blisko i się czegoś fajnego o sobie dowiedzieć. Często o nim opowiadam i się chwalę, bo to naprawdę działa.
Chwal się, chwal.
Trzy pytania przed snem. Kładziemy się do łóżka razem i zadajemy sobie trzy pytania. Co mnie dzisiaj spotkało najfajniejszego, co mnie dzisiaj spotkało trudnego lub co mnie wkurzyło i czego się dzisiaj nauczyłam. I tak naprawdę podczas tych naszego rytuału wieczornego ja mam wrażenie, że się najwięcej dowiaduję o sobie i o swoim dziecku, bo pytanie, jak było w szkole, jak wiadomo, w ogóle się Dobra. Nie sprawdza, więc zadawanie go w ciągu dnia nie ma już sensu.
Dobrze i koniec rozmowy,
okay. Dokładnie tak.
Super.
Tak.
Byłam.
Ale zadając pytanie na przykład, co mnie dzisiaj zdenerwowało wieczorem lub co mnie dzisiaj ucieszyło, okazuje się, że wiem dużo więcej o swoim dziecku niż z takich banalnych pytań, które się rzuca. Więc to jest fajny rytuał i on rzeczywiście sprawia, że dużo fajnych rzeczy się można o sobie dowiedzieć.
Nie masz copyright na to? Można ewentualnie naśladować?
Można, absolutnie, polecam, rozpowszechniam chętnie. Zresztą ja też kiedyś o tym gdzieś usłyszałam, czy w jakiejś książce, albo w gazecie przeczytałam. Tak, tak było. No.
Takiej mądrej książce i mądrej gazecie.
Co jest też bardzo ciekawe, tak, zaraz zagramy piosenkę, tak, natomiast ja tylko jeszcze
właśnie.
Za chwilę porozmawiamy jeszcze o spełnieniu kolejnego marzenia, czyli o książce, tak. Ale to za chwilkę. Ja tylko Państwu podpowiem, jak bardzo wyjątkowe są dziewczyny. Od momentu, kiedy weszło do studia, czyli od godziny 11 chyba 07, cały czas trzymają się za ręce.
Tak, i tu jest taka malutka kropeczka.
Sposób na rodzinę, Agnieszka Łukomska i jej córka Natasza. Dzisiaj rozmawiamy o kobiecości, o rodzicielstwie, o partnerstwie i obiecałyśmy, że porozmawiamy też o książce. Dlatego, że o tym, jak wiele energii Agnieszce udało się jakby uzyskać z prowadzenia kawiarni i tych ludzi, których ma wokół siebie, no dzięki temu udało się spełnić kolejne marzenie. Dlatego, że Agnieszka napisała książkę, stworzyła książkę, muszę sobie, przepraszam, przypomnieć, bo ja oczywiście jak będę duża, zostanę sobą. Bardzo chwytliwy tytuł. I tą książkę uda się wydać właściwie dzięki ludziom, którzy są wokół ciebie.
Tak. Ja chciałabym tylko zacząć od tego, że moja córka bardzo chciała, żeby ta książka nosiła tytuł Jak zostałam Julią Roberts w 15 minut, więc jakby chciałam to zaznaczyć, bo już niestety tak się nie uda, ale chciałabym, żeby świat o tym wiedział.
A skąd, skąd ta Julia Roberts, powiedz Natasza?
Kolejna rozmowa przy śniadaniu. I spytałam się oczywiście mamy, jeśli miały powstać film o nas, to jak byś chciała, jaka aktorka zagrała twoją rolę? No i
Tak, ja zaproponowałam, żeby to była Anna Hathaway, na co Natasza powiedziała, nie, ja myślę, że ciebie powinna zagrać Julia Roberts.
Bardzo dobra decyzja.
Bardzo dobra, tak, bo Julia Roberts ma na swoim koncie kilka Oscarów i globy chyba jakieś, więc to naprawdę...
Generalnie jest dobrą aktorką, pięknie wygląda.
Otóż to...
Ale jak chce, to może też wyglądać niepięknie, to jest cudowne, tak, bo to jest plastyczna, wybitnie tak, plastyczna. Tak, bardzo dobry wybór, Natasza.
I ona oczywiście się pojawia, ta rozmowa i też jakby w jej postać i postacie grane przez Julię Roberts pojawiają się w tej książce wielokrotnie, bo ona jakby jest takim...
I Erin Brockovich i Pretty
Dokładnie
Woman.
Dokładnie tak, i Pretty Woman, i jest też Liz Gilbert z Jedz, Módl się i Kochaj, którą uwielbiam.
Tak.
Więc tak, tam jest, no ona jest dobrym duchem, Julia Roberts, tej książki. Tak, ale zaczęłam od tego, bo chciałam Nataszy ten tytuł oddać tutaj i poświęcić. Natomiast sama książka to w ogóle jest, mam wrażenie, jedna z najbardziej niedorzecznych rzeczy, która mi się zdarzyła w tym roku, bo gdyby mi ktokolwiek powiedział w styczniu, wiesz, w tym roku napiszesz książkę i w dodatku jeszcze pozyskasz na nią pieniądze i w ogóle wydasz ją, to naprawdę wątpiłabym bardzo w świadomość tego, co ta osoba mówi. Natomiast naprawdę to się zadziało w tempie, które już jakby nawet mnie zaskoczyło. To, co Beata powiedziała wcześniej, ja rzeczywiście pisałam bloga, którego pisałam, bo życie w Ciuciubabce po prostu jest tak barwne, że nie sposób tego nie pisywać. I jakby to życie w Ciuciubabce napędzało mnie do tworzenia tekstów, ono mnie inspirowało. No ale rzeczywiście trochę to wymaga czasu, jednak trzeba przysiąść i gdzieś ten blog został zaniedbany i zarzucony, no ale w efekcie nacisków różnych osób, które pod wpływem postów, które gdzieś tam zamieszczałam, czytały i pisały, że wzruszam, że daję je do myślenia, no myślałam sobie, dobrze już, napiszę.
Tak zrobię.
Usiadłam i napisałam. No ale jakby też miałam świadomość tego, że ta książka na pewno zostanie zrealizowana w ramach self-publishingu, a nie przez wydawnictwo. I jakoś to taka lawinowa, już nie umiem nawet tego otworzyć, lawinowe jakieś myśli i decyzje się działy i utworzyłam zbiórkę na początku października na profilu Polak, na portalu Polak Potrafi. No i powiem wam, że to, co się zadziało jakby w trakcie tej zbiórki, to jest w ogóle materiał na książkę, bo naprawdę siła społeczności i siła w ogóle wielu ludzi, którzy mnie nie znają, nigdy mnie nie widzieli na oczy, w ogóle nie wiedzą, co to jest Ciuciubabka i mieszkają w Rzeszowie albo w Nowym Jorku. To jest jakby, ja bym bardzo chciała, poza tym, że ktoś tę książkę kupi, przeczyta i mam nadzieję uśmiechnie się i wzruszy, to jakby ja bym przede wszystkim chciała samą książką, ale też sposobem, w jaki ona powstała, przede wszystkim pokazać, że jeśli powiesz światu głośno, o czym marzysz, to świat na pewno sprawi, że to się stanie. Ja po prostu nie mam cienia wątpliwości i ta historia z tą zbiórką crowdfundingową jest najlepszym na to dowodem. I to nie tylko w kwestiach finansowych, bo oczywiście tutaj chodziło o pieniądze, tak? Co jest też jakby dla mnie bardzo trudne, bo ja nigdy wcześniej nikogo nie prosiłam o pieniądze dla siebie. To był pierwszy raz, kiedy w swoim, miałam o tym nie mówić, ale powiem, 41-letnim życiu, stałam i poprosiłam głośno, proszę, pomóżcie mi. I naprawdę, no, zadziała się magia.
To jest duża sztuka umieć poprosić, wiesz?
Tak, ale też musiałam być na to, gdzieś wewnętrznie się na to zgodzić i wyjść naprawdę z szafy. To nie było dla mnie łatwe.
Dlatego sztuka jest duża. Mm-hmm. Tu się pojawia też matka po godzinach, co jest ciekawe przy tych tak, ilustracjach. Ja tam też oglądałam, one są urocze absolutnie, te ilustracje w książce, więc to się wszystko tak ładnie układa i tak
mogę
fajnie
pasuje.
Mogę o matce
coś powiedzieć jeszcze?
No,
bo to też jest absolutne mistrzostwo. Ja zajmowałam się przez wiele lat marketingiem i moja córka z mlekiem matki chyba musiała to wyssać, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedyś jest jakiś poranek weekendowy, Natasza, już wtedy była faza, że ja piszę książkę, Natasza przylatuje w piżamie do mojego łóżka, mówi, wiesz, mamo, bo Natasza zna matkę po godzinach, blogerkę, ilustratorkę z Krakowa, która ma sama dwójkę dzieci i fantastycznie, ironicznie i z dystansem ilustruje blaski i cienie macierzyństwa. I Natasza wskakuje rano w piżamie do łóżka, wiesz, mamo, ja myślę, że twoją książkę powinna zilustrować Magda, czyli właśnie matka po godzinach. Ja na nią spojrzałam, w ogóle nie byłam w stanie jakby ocenić genialności tego pomysłu, bo myślałam sobie, Boże, czemu ja na to nie wpadłam? Przychodzi mi tutaj gówniara do łóżka i w ogóle wyjeżdża z takim pomysłem. Więc napisałam do Magdy, że Natasza coś takiego wymyśliła. Magda, czyli matka po godzinach, powiedziała, oczywiście kocham twoją córkę, zgadzam się na wszystko. I słuchajcie, no po prostu to, co się teraz działo, kiedy pisałyśmy sobie nawzajem, ona czytała książkę, przysyłała mi szkice tych ilustracji, potem je kolorowała, no po prostu cudowne rzeczy stworzyła. Już w tej chwili, dosłownie dwa dni temu chyba dostałam ostatnią ilustrację, wszystkie są przygotowane. Piękne, kolorowe, bardzo, bardzo metaforyczne.
Urocze, bo ja to sobie teraz je oglądam, oczywiście nie ukrywam, nie robię tego konspiracyjnie wprost, wprost przeciwnie, dość oficjalnie. Co robisz? Chronię dzieci przed cukrem i ta matka po godzinach sięga po ponczusia.
Tak, tak, tak. Która z nas tego nie zrobiła?
Poczucia humoru i takiego dystansu do siebie, który jest uroczy.
Ja wiem, że tak, autorów książek nie pyta się o to, o czym będzie twoja książka, natomiast powiedz nam...
Co autor chciał powiedzieć?
Co autor chciał powiedzieć i dlaczego warto tą książkę przeczytać? No bo ja wiem, że swój egzemplarz dostanę, bo już go kupiłam.
Oczywiście, tak. Twoja cegiełka w całej tej historii jest bardzo ważna i za to też ci bardzo dziękuję. Pytanie, o czym jest ta książka, jest najtrudniejsze, ale spróbuję na nią odpowiedzieć. Ona jest tak naprawdę ogólnie... O każdej z nas. Ona jest książką bardzo biograficzną, aczkolwiek to nie jest książka, w której można się dowiedzieć, kiedy, w którym roku to się w moim życiu działo. Ona jest książką, która powstała, tak jak podobnie ten blog, jakby dzięki inspiracji, które jakby ja wynoszę z życia w ciuciu babki, przede wszystkim z obcowania z kobietami, z mamami, z rodzicami, z jakby życia w tym środowisku, w tej społeczności kobiet, które... Okazuje się, ja mam bardzo ciekawą perspektywę siedząc za barem, bo ja jakby nie uczestniczę w pewnych rzeczach, ale widzę je bardzo realnie i mam wrażenie z jakimś takim dystansem, który daje mi ten bar. I myślę sobie, że my naprawdę kobiety, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku i w jakim jesteśmy etapie macierzyństwa, czy nawet nie będąc mamami, każda z nas jest na swój sposób wyjątkowa, ale jest wiele cech, które mamy wspólne i one są jakby w pewnym sensie przedmiotem tej książki. To jest książka, w której ja też opowiadam o tym, jak jest fajnie dochodzić do spotkania ze sobą, jak fajnie jest przechodzić jakiś proces ze sobą, uczyć się siebie, akceptować, rozwijać. To są rozdziały, w których ja piszę o swoich słabościach, o swoich wadach, ale też o tym, co zrobiłam, żeby jakoś się pokochać i zaakceptować. No mam nadzieję, że jest to książka, w której wiele kobiet będzie mogło się przejrzeć i jeśli jeszcze nie pokochały i nie zaakceptowały siebie do końca, to mam nadzieję, że one sobie myślą, kurczę, w sumie dobra, może ja sobie rzeczywiście odpuszczę i będzie łatwiej.
Sposób na mamy i sposób na rodzinę i sposób na siebie. Dzisiaj dużo różnych rzeczy tu się pojawia. I też ta piękna historia, gdzie jesteś ty i Natasza. Natasza jest w książce?
Jest. Jest kilka cytatów. Musiałam ją poprosić o zgodę.
Coś podobnego.
Musiałam, tak, tak. Bo
była zgoda bez problemu? Wszystko zatwierdziłaś, Natasza?
Chyba wszystko. Tak. Z tego, co pamiętam, to chyba wszystko.
Jeszcze nie przeczytałam tej książki. Zobaczymy, co się zadzieje, jak książka. Ale jest też kilka cytatów, ponieważ ja od czasu, jak Natasza się urodziła, miałam taki notes, w którym spisywałam jej takie dziwne jakby zabawy słowotwórcze. No bo ona, jak każdy maluszek tam w tej fazie uczenia się.
A Michał Rusinek fajnie zebrał na przykład w książce swojej, prawda?
Tak, to właśnie.
Te odzywanki dziecięce.
Ja zacytowałam, oczywiście naprawdę najpierw pytałam o zgodę, zacytowałam kilka z tych jej wypowiedzi, czy takich neologizmów, które ona utworzyła, ale tak, ona jest naprawdę, znaczy tak samo jakby ciuciu babki nie było bez niej, tak samo ta książka jest jakby kolejnym krokiem, kolejnym konsekwencją i ona istnieje dzięki Nataszy, ta książka powstała. Natasza jest ogromną siłą sprawczą w moim życiu i bardzo ci za to dziękuję, kochanie.
Dziękuję bardzo.
No i proszę bardzo. Co my możemy teraz dodać? Oprócz tego, że bardzo nam jest z wami miło i tak się fajnie tego słucha, bo to jest kawał życia, to jest kawał opowieści o życiu, myślę, bardzo, bardzo wielu kobiet. I też opowieść o pięknej relacji, o fajnej mamie i o fajnej córce, które tak miło się ze sobą dogadują. Ja jestem w ogóle zakochana w oczach Nataszy, to już nie będę tym mówić, bo utonęłam absolutnie po szyję.
A słuchajcie, a powiecie, kiedy tą książkę rzeczywiście już...
No właśnie, a tak gdzieś można ją kupić, chciałam zapytać.
Można już powąchać i przejrzeć.
Książka, słuchajcie, ja planowałam, bo musiałam cały ten proces jakby też wydawniczy zaplanować, więc ja planowałam, że ona się pojawi tak bezpiecznie w okolicy 8 marca. Natomiast no, fantastyczni ludzie, którzy przy tej książce pracują, myślę, że sprawią, że ona się pojawi pod koniec stycznia.
To już zaraz.
Tak, i to jest wspaniałe. Tak jak mówię, Magda skończyła ostatnie ilustracje. Wszystkie ilustracje i cała treść książki jest u Roberta, który książkę składa. I właściwie on to robi, no mam wrażenie, w tempie naprawdę też fantastycznym. I potem jeszcze tylko Ania musi rzucić okiem, czy na pewno wszystko zostało dobrze zrobione i zrobić korektę, a potem Robert musi to wrzucić na maszynę i wydrukować, a potem ja muszę podpisać wszystkie egzemplarze.
A potem to my z przyjemnością wejdziemy w ten wasz świat, tak. Twój świat i świat twojej córki i świat kobiet. Agnieszka Łukomska i Natasza. Dziękujemy wam
bardzo. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Beata Szewczyk
i Magda Manasterska.
To był Sposób na rodzinę.